Pełnia Literatury, nocny podcast literacki.
Kocham Cię. Kiedy moje życie jest nieodwzajemnione, rozpoznaję żywioły i mówię ich wnętrzu kocham. Kocham Cię, mówią nocy. Kocham, mówią nicości. Kocham Cię, nieobecności. I jej wielkiej matce, której imię jest kocham jej niezaistnienie. Kocham, krzyczą we mnie przepastne usta słońc moich i księżyców. Cóż za piękne milczenie powraca z głębi moich jaskiń najbliższych, najdalszych. Jak cudowne kwilenie porannych samochodów i morza, w którym pływają syreny wyobraźni i tęsknot, co kazały mi mówić kocham. Prowokować życie zmartwiałe od chłodu.
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. I 59. Pełnia Literatury, którą rozpoczęliśmy tak, jak lubimy najbardziej, wierszem czytanym przez autora. Jarosław Mikołajewski przeczytał tytułowy wiersz ze swojego najnowszego tomu Kocham Cię. Tom ukazał się kilka tygodni temu nakładem wydawnictwa literackiego, a jego autor znalazł czas, aby specjalnie dla Pełni Literatury przeczytać kilka z wierszy tego tomu. Towarzyszyć nam one będą dzisiaj w całym podcaście. Bardzo mu za to w imieniu słuchaczy i słuchaczy Pełni Literatury dziękuję. I cieszę się ogromnie, że w Pełni Literatury wracam do jego poezji. Jak może Państwo pamiętają, tematem 13 odcinka specjalnego był jego wiersz Do tych 600, którzy leżą na dnie. Był to odcinek podwójnie specjalny, bo z jednej strony powstał dla patronek i patronów, których istnienie umożliwia nagrywanie Pełni Literatury, a z drugiej strony był on wyjątkowo otwarty dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy, którzy mieli ochotę się z nim zapoznać. To był odcinek bardzo emocjonalny i bardzo spontaniczny, poświęcony dość spontanicznej publikacji, bo po prostu wierszowi opublikowanemu w gazecie. A teraz wracamy do poezji Jarosława Mikołajewskiego z nieco już może chłodniejszą głową, ale mam nadzieję, że z odpowiednio otwartym na nią sercem. Serce znajduje się zresztą na okładce tomu Kocham Cię. Bardzo serdecznie zapraszam. Tom Kocham Cię Jarosława Mikołajewskiego potwierdza tylko, jak bardzo to jest poezja pełnoliteraturowa. Poezja, która, jak pisał Julian Przyboś, jest instancją ostateczną. Instancją, to znaczy toczy się w niej proces. Rozważa się za i przeciw. Przytacza się dowody obrony i dowody oskarżenia. A że poezja jest instancją ostateczną, to powinna wydać ostateczny wyrok. I ten wyrok nie jest wyrokiem skazującym świat. Zawsze będzie wyrokiem, który go broni. A broni go również dlatego, że poeta wierzy w moc słowa. Wierzy, że rzeczywistość można zakląć, można obłaskawić. To jest chyba najwięcej, co można zrobić, jeśli chodzi o poważne traktowanie słowa. Wierzyć w to, że ono może coś w rzeczywistości zmienić. Coś przywołać albo coś odwrócić. I w rzeczywistości, i w osobach, które przeczytają te wiersze. O tym jest właśnie przeczytany przez autora utwór tytułowy Kocham Cię. Utwór, który zyskuje wymiar tekstu programowego całego tomu. I też, można powiedzieć, nadaje mu sytuację komunikacyjną, bo jest to monolog skierowany do życia. Do życia w chwili, kiedy odczuwa się je jako nieodwzajemnione, jako zmartwiałe od chłodu. I jeśli jest pełne, to jest pełne nocy, nicości i nieobecności. Mówienie kocham cię jest wtedy oczywiście zaklinaniem. Jest czynnością magiczną. która ma ten ciemny wymiar odwrócić, odsunąć albo wzbogacić o wymiary inne, o odpowiedź, która będzie stosowną odpowiedzią na to wyznanie. I jest to, dodajmy, wyznanie wyrwane z głębi mikroświata. Pisze Mikołajewski: kocham, krzyczą we mnie przepastne usta, słońc moich i księżyców. Cóż za piękne milczenie powraca z głębi moich jaskiń, najbliższych, najdalszych. Jak cudowne kwilenie porannych samochodów i morza, w którym pływają syreny wyobraźni i tęsknot, co kazały mi mówić, kocham. I to jest też siła tej poezji. Właśnie miłosny stosunek do świata. Chociaż, jak się przekonamy, słowa kocham cię to nie tylko wyznanie. Posłuchajmy kolejnych wierszy.
Podskórne. Na stacji Ursynów między podróżnymi opadły ostatnie ściany intymności. Młoda kobieta wyciągnęła szminkę i od stacji do stacji malowała usta, robiąc rybie ustka. Nie było dla niej nikogo w wagonie, ale dla nas ona była przed lusterkiem na ołtarzyku swojej toaletki. W ferworze pomadek rozchylała dekolt aż po skrajny obrys kawowego stawu. Nie wiedziałem, czy dobrze, że tak przed nią siedzę, więc przesiadłem się szybko do drugiej kolejki. Tam za przezroczystą ścianą między ludźmi kochały się ptaki, dalej ryby i ssaki. Potem policjantka bawiła się sobą, a za policjantką nieśmiały policjant. Na wprost zakonnica była podniecona. Dłonie koło dłoni, stopy obok kolan, biodra za biodrami, głowa jedna w drugą. Aż poczułem się nagle zaobserwowany w wąskim splocie myśli, uczuć i pożądań ze wszystkich lat życia, które było za mną. I było w tych oczach wielkie zadziwienie, że pod powierzchnią wiozę tak niewiele i nikt na mój widok nie wysiadł ze wstydem. Pocałunek na spotkaniu autorskim. Niepostrzeżenie dla siebie pocałowała nieodkrytą nigdy wcześniej dziewczynę w samo ciepło głosu, w chwili, kiedy tamta kończyła wypowiedź, a ona nabierała powietrza, żeby wejść jej w słowo. Tak, była w słowie tej drugiej na tyle, na ile tamta ją do słowa wpuściła, a nawet głębiej, bo smak powietrza odkrył w niej łapczywość nieobytą i dziką. Słowo było w słowie, mowa była w mowie i do zjedzenia został tylko język, który zaczął krwawić od maleńkiej rysy na krawędzi szklanki. Nie chciała, żeby tamta krwawiła samotnie, więc stało się wszystko, co stać się musiało, czyli wszystko po prostu, choć to zawsze mało. Zakład kobiecy. Siedziały jak dusze, co cicho przysiadły, żeby czekać na drugie obleczenie w ciała. Nie było widać po nich nawet ruchu serca, więc z czasem zaczęły odsłaniać istotę kobiet, którymi bywały w ukryciu. Ja też piszę wiersze, powiedziała pierwsza i dodała, że również bajki o rycerzach i o królewiczach w ciepłych rękawicach. Druga mówiła o trzeciej, że święta, a czwarta o piątej, że całkiem świrnięta. Szósta zapłakała, jakby nie płakała, siódma się zaśmiała, jakby nie umiała. Ósmej nie ma, jest na radiowęźle. Siedziały jak ciała, co cicho przysiadły, żeby czekać na drugie wypełnienie duszą. Dziewiąta z dziesiątą tak się przytulały, jak gdyby się miłość spotkała z tęsknotą. Nie wiem, czy prawdziwie zgadywałem potem, które dwie zabiły własne niemowlęta, która podpaliła śpiącą przyjaciółkę, dla której to czwarty był pobyt w zakładzie, a która wracała tu po raz dwunasty. Mówiły, że nie jest tu wcale najgorzej w porównaniu z tą dziurą, gdzie jest, same wiecie, no tamten skurwysyn, co go nienawidzę. Na dzisiaj wybrałem Ginczankę z Szymborską. Jedna rozpoznała się w tamtej dziewczynie, co miała aż 16 i już była kurwą. Druga w tej kobiecie, co ma oczy jak tamta, zaraz jak to było, raz modre, raz szare. Najgorsze są tutaj plastikowe okna, przez które świat cały to teatrzyk cieni, co je pytasz o imię, a one nie mówią, albo przedstawiają się świstami wiatru, który dziko wieje nad smutną Kamczatką. Kiedy mnie zabiera pachnąca taksówka, są jak te Żydówki z dawnej fotografii, które bardzo chciały być pachnącą Zosią, co mówi z duchami, bez grzechu poczęta. Siedziały jak ciała, co szaro przysiadły, czekając na drugie obleczenie w siebie. Siedziały jak dusze, co nie wysiedziały, bo za chwilę obiad, do widzenia panu.
Fraza kocham cię to nie tylko zaklinanie świata, zaklinanie jego wzajemności, też przywoływanie tajemniczych, miłosnych rytuałów. W tomie Mikołajewskiego są bardzo ciekawe, erotyczne wiersze, których tłem są miejsca i sytuacje bynajmniej nieintymne. Wagon w pociągu podmiejskim albo w metrze, sala wypełniona ludźmi na spotkaniu autorskim albo na wykładzie o poetkach Ginczance i Szymborskiej. Łączy je motyw tego, czego nie widać. W wierszu podskórne, jak sam tytuł wskazuje, ludzkiego wnętrza. W wierszu pocałunek na spotkaniu autorskim powietrza, oddechu. A nie widać oczywiście wyobraźni, tęsknot, potrzeb, pragnień. Ludzi, którzy w publicznej sytuacji są tak bardzo blisko siebie. Dłonie koło dłoni, stopy obok kolan, biodra za biodrami, głowa jedna w drugą. I poeta ożywia te postaci w zupełnie inny sposób. Jednym z patronów, mistrzów Jarosława Mikołajewskiego jest Czesław Miłosz, który o swojej poezji powiedział, że było to układanie scen tej ziemi z rozkazu erotycznej wyobraźni. Wyobraźni niekoniecznie związanej z seksualnością, z erotycznymi fantazjami, tylko z pragnieniem, pożądaniem i chęcią właśnie odsłonięcia czegoś, co jest w głębi, czegoś, co jest ukryte. Chęci zobaczenia nawet tego, co jest podskórne. Takie pragnienie ma też Mikołajewski, ale i on potrafi sobie wyobrazić siebie samego jako obiekt takiej obserwacji. Pisze, aż poczułem się nagle zaobserwowany w wąskim splocie myśli, uczuć i pożądań ze wszystkich lat życia, które było ze mną. I było w tych oczach wielkie zadziwienie, że pod powierzchnią wiozę tak niewiele. I nikt na mój widok nie wysiadł ze wstydem. I tutaj przywołajmy jeszcze raz Czesława Miłosza i jego wiersz, również miłosny, chociaż znam taką teorię, że Miłosz jest poetą, który nigdy w życiu nie napisał miłosnego wiersza. W pewien sposób miłosny wiersz esse, który rozgrywa się również w dekoracjach metra. Tamten wiersz kończy się wyznaniem o nienasyceniu, o tym, że postać zobaczona nigdy nie będzie uchwycona, nigdy nie będzie jego, z nim, w nim, że zawsze będzie zewnętrzna, zawsze będzie niezależna i obca. A tutaj sceny tego świata pisane z rozkazu erotycznej wyobraźni kończą się w zaskakujący sposób wyznaniem poczucia swojego ubóstwa. Ten wąski splot myśli, uczuć i pożądań to splot na małą miarę. To nie jest coś, co każe szeroko otworzyć oczy w jakimś odruchu podziwu czy fascynacji, tylko raczej każe się zdziwić, że pod powierzchnią wiozę tak niewiele, pisze Mikołajewski. Bardzo to jest niezwykłe wyznanie braku, ale oczywiście w kontekście całego wiersza również nieco przewrotne i na pewno bardzo maksymalistyczne. Chwilowy romans utrwalony w wierszu Pocałunek na spotkaniu autorskim, romans między poetką czytającą wiersze i dziewczyną, która mówi o tych wierszach albo zadaje jej pytanie, Mikołajewski kończy frazą, więc stało się wszystko, co się stać musiało, czyli wszystko po prostu, choć to zawsze mało. I to jest kolejna odsłona frazy kocham cię. Kolejny sposób odczytania. To jest poproszę o jeszcze, poproszę o więcej, bo wszystko to jest zawsze mało. Ta dialektyka maksymalizmu, nieskończoności i jednak ograniczoności ludzkiego doświadczenia bardzo ciekawie odsłania się w wierszu Zakład Kobiecy. Tam więźniarki osadzone na spotkaniu literackim to z jednej strony dusze, co cicho przysiadły, żeby czekać na drugie obleczenie ciała, czyli dusze w jakimś przedsionku istnienia. Dusze, które, pisze Mikołajewski, z czasem zaczęły odsłaniać istotę kobiet, którymi bywały w ukryciu. Ale Mikołajewski pisze o tym, aby zaraz odwrócić tę metaforę i powiedzieć, siedziały jak ciała, co cicho przysiadły, żeby czekać na drugie wypełnienie duszą. I pisze dalej, na dzisiaj wybrałem ginczankę z Szymborską. Jedna rozpoznała się w tamtej dziewczynie, co miała 16 i już była kurwą. Druga w tej kobiecie, co ma oczy jak tamta, zaraz jak to było, raz modre, raz szare. To napełnienie duszą jest napełnieniem poezją. Ale i tutaj powtórzmy frazę kończącą pocałunek na spotkaniu autorskim. Stało się wszystko, co się stać musiało, czyli wszystko po prostu, choć to zawsze mało. I wiersz Zakład Kobiecy zamykają dystychy. Siedziały jak ciała, co szaro przysiadły, czekając na drugie obleczenie w siebie. Siedziały jak dusze, co nie wysiedziały, bo za chwilę obiad. Do widzenia panu. I tu się też odbywa tylko tyle. Tylko tyle, co musi wystarczyć za wszystko. Posłuchajmy dwóch kolejnych wierszy.
Bezkresne metro. Taką rozmowę usłyszałem w metrze, a mówił chłopiec do czarnej słuchawki. Przepraszam, mamo, nie denerwuj się, płaczę, bo wiem, że się spóźnię, ale nie krzycz, proszę. Nie wysiadłem na centrum, bo jakiś staruszek wysiadał i gestem wskazał swoje miejsce, a ja usiadłem, bo się przestraszyłem, że nie korzystając zawiodę staruszka, który patrzył na mnie smutnymi oczami. Usiadłem więc, a potem przejechałem dwie stacje, żeby nikt nie myślał, że zajmuję miejsce na tak krótką drogę. Ale zaraz, będę, już się nie denerwuj, właśnie wysiadłem i wracam z ratusza. A ja, słuchając chłopca przez dwie stacje, myślałem, że kiedyś ktoś, jak ten staruszek, wskazał mi miejsce, a ja się rozsiadłem i tak codziennie jadę wprost do pętli. Wciąż kogoś mijam i wciąż sam przemijam i wciąż przepraszam za to moje metro, za motorniczego i za niespotkania. Centralny. Szedłem przez dworzec, jak do wspólnej wody. Ludzie prawie biegli, a z nimi rytmicznie i całkiem oddzielnie biegły piersi i ręce. Nagle na grzebieniu nieruchomych schodów, z miłością wszystkich nieznanych języków, zagadały kółka różowej walizki. Był w ich czarnej mowie pomruk pożegnania, bezceremonialny i rozumiejący, że ci, co się widzą, przestają się widzieć. Był śpiew Mołdawianki, co prosi o życie, tylko już nie umie wydać z siebie głosu. Był lęk staruszki, która nie wie, co zrobić, żeby lekkim ruchem zeskoczyć na peron. Były też wspomnienia dalekiego gwaru wszystkich dawnych dworców, których nie pamiętam. Był wybijający własny rytm obcasik i szpitalne szuranie obozowych kapci. I nie było głosu, którego różowa papuga nie umiałaby podjąć, przekształcić i udać, bym nie cierpiał z miłości, współczucia, z trudnej melancholii i świętej tęsknoty. Jesteśmy na dworcu, zapomniane duchy, guślarzem jest dzisiaj różowa walizka. Witajcie, żegnajcie, dzień dobry, do jutra. Kto przyszedł, ten pójdzie i może już nigdy nie wróci na dworzec, bo lament kółeczek już się nie nałoży na przedziwną cofkę niepamięci w pamięć.
W wierszach, które przeczytał dla nas Jarosław Mikołajewski z tomu Kocham Cię, odkryliśmy już znajome przestrzenie. Przestrzeń wagonu, metra i dworca. i znowu ludzi widzianych, obserwowanych, podsłuchiwanych, spotykanych i w wymiarze indywidualnym, i w swojej masie. Mikołajewski odnajduje w tych miejscach coś pierwotnego. Szedłem przez dworzec jak do wspólnej wody. Zaczyna wiersz centralny. To jest ta przestrzeń, w której się mieszamy ze sobą, łączymy ze sobą i w której poeta bynajmniej nie odnajduje alienacji. Za dużo tam jest dziania się, za dużo tam jest żyć, które można obserwować, o których można myśleć, aby myśleć o swojej alienacji. I za dużo dzieje się rzeczy pierwotnych i wiecznych. Nagle na grzebieniu nieruchomych schodów z miłością wszystkich nieznanych języków zagadały kółka różowej walizki, pisze Mikołajewski. Był w ich czarnej mowie pomruk pożegnania, bezceremonialny i rozumiejący, że ci, co się widzą, przestają się widzieć. Był śpiew Mołdawianki, co prosi o życie, tylko już nie umie wydać z siebie głosu. Był lęk staruszki, która nie wie, co zrobić, żeby lekkim ruchem zeskoczyć na peron. Były też wspomnienia dalekiego gwaru, wszystkich dawnych dworców, których nie pamiętam. I było jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, które nosi się pod skórą. Rzeczy podskórnych, które jednak usprawiedliwiają obecność tam, w tym miejscu i we wszystkich miejscach. Obecność związaną właśnie z zobaczeniem czegoś i zapamiętaniem. I ten wiersz jest rodzajem kontrapunktu dla utworu Bezkresne metro. Wiersza, który otwiera jeszcze jedno rozumienie słowa, frazy kocham cię. Pisze Mikołajewski. Taką rozmowę usłyszałem w metrze, a mówił chłopiec do czarnej słuchawki. Przepraszam, mamo, nie denerwuj się, płaczę, bo wiem, że się spóźni, ale nie krzycz, proszę. Nie wysiadłem na centrum, bo jakiś staruszek wysiadał i gestem wskazał swoje miejsce. A ja usiadłem, bo się przestraszyłem, że nie korzystając zawiodę staruszka, który patrzył na mnie smutnymi oczami. Usiadłem więc, a potem przejechałem dwie stacje, żeby nikt nie myślał, że zajmuję miejsce na tak krótką drogę. A ja, słuchając chłopca przez dwie stacje, pisze dalej Mikołajewski, myślałem, że kiedyś ktoś jak ten staruszek wskazał mi miejsce, a ja się rozsiadłem i tak codziennie jadę wprost do pętli. Wciąż kogoś mijam, i wciąż sam przemijam, i wciąż przepraszam za to moje metro, za motorniczego i za niespotkania. Przepraszam. To jest kolejne znaczenie frazy kocham cię. Przepraszam, że jestem w stanie wykorzystać ten czas tylko tak. Tylko tak wykorzystać zajęte przez siebie miejsce. A jest to miejsce zwolnione przez kogoś innego. Jednym z motywów, który w wierszach Mikołajewskiego powraca, jest świadomość zajmowania cudzego miejsca. Świadomość, że zajmujemy swoje miejsce, to miejsce, które uważamy za swoje, dlatego że inni nam je zwolnili. Inni udostępnili je nam. Stąd rodzi się odpowiedzialność i zobowiązanie. I ta świadomość, że cokolwiek się nie zrobi, cokolwiek się nie zobaczy, nie powie, nie pomyśli, to należą się rzeczywistości, przeprosiny. I oczywiście najlepszymi przeprosinami jest fraza kocham cię. Motyw miejsca, które zajmujemy. Motyw miejsca udostępnionego nam przez kogoś, na przykład wysiadającego staruszka. Brzmi szczególnie przejmująco w sąsiedztwie wierszy poświęconych kryzysowi migracyjnemu. Dramatowi, który Mikołajewski wpuszcza do swojej poezji, któremu poświęca teksty wierszem i prozą. Jest on autorem książki Wielki Przypływ o Lampedusie, o, można powiedzieć, prapoczątku tego zjawiska w XXI wieku, z którym mamy do czynienia ciągle. Posłuchajmy i tych wierszy.
Wielkanoc 2023. Na ostrej granicy leżą hostie trupów. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Ichtys. Rzeka wyrzuciła tysiące Jezusów. Pierwsi świadkowie piszą Ewangelię. Wyspy szczęśliwe. Czy są gdzieś wyspy szczęśliwe? Są wszędzie. Wszędzie, gdzie ptak albo obłok rozsypał na wodzie drobinki kwitnienia. Ale na tych wyspach życie bywa różne. Może się zdarzyć, że po to, by rodzić, trzeba dostać zgodę kogoś, kto umiera, jak gdyby nie było już miejsca, dopóki ktoś nie zwolni łóżka śmierci, łóżku życia. Czy na wyspach szczęśliwych można być szczęśliwym, tak by nie było to nieszczęściem innych? Jakoś bez wyboru między ja i oni, oni albo inni na wschodniej granicy, gdzie każdy jest wyspą z gruntu nieszczęśliwą, bo taki jest rozkaz albo taki przymus? Czy z wyspy szczęśliwej na sąsiednie wyspy nie można po prostu przepływać jak tutaj, przez przytulne szkiełka wielobarwnych zatok i morze otwarte na każdą możliwość? Choćby taką, że przetną nam drogę delfiny, dziewczyna na czółnie albo własny ojciec, o którym nie wiemy, że jest Syryjczykiem, na sparciałej łódce naszej wyobraźni. Do tych 600, którzy leżą na dnie. Jeżeli chcieliście przedostać się morzem na drugą stronę losu, już wiecie, że taka podróż dobrze się nie kończy. Jeżeli mieliście nadzieję dziecka, które ściąga obrus, że zwrócicie na siebie uwagę, już wiecie, że tutaj nikt nie dostrzega zniknięcia. Jeśli sądziliście, że zrobi wrażenie wasza wielka liczba, już teraz wiecie, że dwoje lub troje, 300 albo 600 to zawsze tylko jedna kropla w morzu. Jeżeli myślicie, że życie umiera z życiem, co umarło pod zielonym słońcem, popatrzcie, ja żyję, choć martwieję z każdym i wciąż będę martwieć, bo nikt się nie dowie, ile grobów się mieści w podmorskim cmentarzu. I każdy nieznany będzie mnie umierał. Jesteście zabawni z wiarą w zmartwychwstanie. Jesteście śmieszni, kiedy woda podrywa wam ręce do lotu, w spowolnionym tempie niewidzącej kamery i zwodniczo wciąga was w głębokie wiry, aż pod dno, niczym płaszczki, którym nie dość podziemia. Jeżeli myśleliście, że głos waszych dzieci uderzy o chmury i wywoła chóry, słuchajcie, pęcherzy, nadaremnych krzyków. Jedyne, co łączy nas, ludzi, po obu przeciwbrzeżach morza, to daremność uczuć i daremność trudu. My też, choć wygodniej, tam nie dopływamy. Umieramy z marzeń, ale tylko własnych, obrażonych słoną wodą w studniach cichych gardeł. W chwili, gdy wołamy ludzie dobrej woli, utonęło właśnie 600 dobrych kobiet, albo 600 dzieci, lub 600 mężczyzn. Czy ktoś słyszy? 600. Nie 3 albo 4. 600. 600. 1, 2, 3, 4. 6 sekund mówienia numerycznych imion w nowej wodnej poezji enumeracyjnej, gdzie 5 warte 500, chociaż nic nie warte.
Wiersze zamknięte wierszem do tych 600, którzy leżą na dnie, wierszem nam już znanym, to można powiedzieć dno tej książki. Niżej już zejść się nie da. I w tym procesie przed instancją ostateczną, którą jest poezja, dostarczają one materiału oskarżenia. I robią to w sposób prowokacyjny, oskarżając religijną obłudę w wierszu Wielkanoc 2023, który otwiera fraza: na ostrej granicy leżą hostie trupów. Gdzie słowo ostra, oczywiście asocjuje w kontekście religijnym z ostrą bramą, a to jest po prostu ostry drut kolczasty, drut żyletkowy. To jest ciało Boga. Nie ma tutaj poeta wątpliwości, że to jest właśnie sakralna materia. Ciało ludzi umęczonych. Ludzi, którzy przeżyli horror opuszczenia. Opuszczenia przez innych i opuszczenia przez Boga. Przeżyli to wielkanocne doświadczenie. Panie, Panie, czemuś mnie opuścił, czemuś mnie zostawił. W innej z tych miniatur ciała topielców stają się rybami. Zostają porównane do ryb. Ryb, ichthys, które po grecku przywołują anagram Jezus Chrystus. Rzeka wyrzuciła tysiące Jezusów. Pierwsi świadkowie piszą Ewangelię. I wiersze Jarosława Mikołajewskiego, te właśnie wiersze, są rodzajem Ewangelii. Ale Ewangelii, która nie jest dobrą nowiną, tylko jest świadectwem, jest opowieścią. Opowieścią, która może być do tej prawdziwej Ewangelii, Ewangelii z wielkiej litery, dodana i która stawia pytanie, czy na Wyspach Szczęśliwych można być szczęśliwym tak, by nie było to nieszczęściem innych? Pytanie, którego już samo sformułowanie przynosi odpowiedź. Jeśli możliwe jest to pytanie, to znaczy, że nie. Że każde szczęście jest związane z nieszczęściem innych. Wiedział to Lew Tołstoj, który sformułował myśl, że za swój mogę uważać kawałek chleba wtedy, kiedy nikt go nie pragnie albo nikt nie umiera bez niego. Czyli nigdy. On tego nie powiedział, ale to jest oczywisty wniosek z tej myśli. I można powiedzieć, rozprawą na ten temat jest wiersz do tych 600, którzy leżą na dnie. Wiersz, który jest esejem, niezwykłym, bardzo pojemnym, treściowo esejem. I jest też wspaniałym tekstem poetyckim. Tekstem, który znalazł się w artykule Jarosława Mikołajewskiego, opublikowanym w czerwcu 2023 roku na łamach Gazety Wyborczej o uroczystościach ku czci Szymborskiej we Włoszech. Mikołajewski pisał o tym, jak czczono na włoskich uniwersytetach Szymborską i o tym, że dowiedział się jednocześnie o kolejnej tragedii, o zatonięciu łodzi z migrantami. I pisze ten wiersz. To jest jego Szymborska we Włoszech. Czyli wiersz, jaki napisać by mogła poetka, a właściwie jakiego nie mogłaby nie napisać w tej sytuacji. Wiersz, w którym jest bardzo dużo prowokacji i bardzo dużo ironii, który jest monologiem mieszkańca Wysp Szczęśliwych, który wie, że jego szczęście jest kosztem innych, wie, że zajmuje należne mu miejsce, miejsce wskazane mu przez przodków i że nie może tego zmienić, że nie chce z tego miejsca ustąpić, nie chce zmienić swojego życia, nie chce przesunąć się, ale to jednak zmienia życie. Pisze Mikołajewski, ja żyję, choć martwieję z każdym i wciąż będę martwieć, bo nikt się nie dowie, ile grobów się mieści w podmorskim cmentarzu i każdy nieznany będzie mnie umierał. Zmienia życie i zmienia poezję, która staje się nową, wodną poezją enumeracyjną. Poezją, która jest wyliczeniem, która może być tylko wyliczeniem. I choć ta kronika, ta pisana małą literą Ewangelia, absolutnie realizuje etos literatury, może jest także pełnią literatury, to czujemy, że jest to mało warte. Może jest to nawet nic nie warte. Jest to wyraz bezsilności tego, że można zrobić tylko tyle. Więc w tym procesie przed instancją ostateczną kocham cię bardzo często oznacza przepraszam. Ale Przyboś, kiedy pisał o tym, że tak właśnie rozumie poezję, pisał, że nie może napisać smutnego wiersza. Nie może napisać wiersza, w którym będzie tylko ciemność. Właśnie dlatego, że poezja jest instancją ostateczną. Nie jest sprawą nastroju, tylko jest sprawą dokonania pewnego ostatecznego rachunku. I ten ostateczny rachunek nie jest rachunkiem na niekorzyść świata. I dlatego można światu powiedzieć kocham cię również w taki prosty, bezpośredni, zwyczajny sposób. Pożegnamy się takim właśnie wierszem Jarosława Mikołajewskiego. Bardzo się cieszę, że słuchaliśmy dzisiaj tych wierszy w interpretacji autora. Bardzo mu za to dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie 59. odcinka Pełni Literatury. Proszę posłuchać go do końca. Do usłyszenia.
I ostatni będzie 70. strona. O! To wyznanie miłosne takie. Wiersz bez tytułu. Czasem jednak znikasz tak, że ciebie nie ma. Choć zwykle cię nie ma tak, że jednak jesteś.